Sabina Buczyńska, pani ornitolożka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ta, która chodzi po drzewach czasami za ptakami, po kominach. Nad nami są bociany, tak? Na kominie.
Nad nami są, tak, dokładnie. Na samym szczycie budynku administracyjnego Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
I ostatnio trzeba je było obrączkować. Co roku jest to obrączkowanie?
No trzeba było, tak. Co roku jest obrączkowanie od 2014. Tam była jedna przerwa, w 2015 się nie udało. Ale już do tej pory właśnie na tym gnieździe i na jednym sąsiadującym tu w zoo, w sumie w zoo zaobrączkowano 34 bocianiki małe, 34 małe pisklęta.
A bociany tutaj lubią przylatywać, to po pierwsze czasami nie lubią odlatywać. Bywały takie przypadki, że zostawały na zimę.
Była taka nasza, prawdopodobnie samica z takich obserwacji, no nie z badań, która nie odlatywała, rzeczywiście zostawała.
Bo to bociany od bocianicy nie można odróżnić, tak?
Nie
na
za
pierwszy
bardzo.
Rzut oka.
Na pierwszy rzut oka
na
nie.
Na drugi też nie.
Też nie.
Zostawała?
Zostawała, ale którejś zimy po prostu, ona już musiała być wiekowa, bo którejś zimy po prostu ją znaleźliśmy, nie przeżyła zimy. Tak no, się zdarza.
Ale tak się zdarza.
No tak się zdarza w naturze. No, ona dostawała, miała pod dostatkiem jedzenia, w zasadzie nie musiała odlatywać, może ona miała jakąś kontuzję skrzydła, tego nie wiemy. Latać potrafiła, nie odlatywała, ale też bociany, jest obserwacja taka, że one skracają swoją migrację i na przykład nie lecą aż do Afryki na zimę. Bywa, że jeśli znajdą dogodne miejsce żerowania, a niestety takim miejscem okazują się wysypiska w śmieci w Hiszpanii, no to nie odlatują do Afryki, tylko tam zostają na zimę. Takie rzeczy się zdarzają. Bociany są inteligentne. Oczywiście pierwszoroczny ptak absolutnie tak na to sobie nie pozwoli, poleci do Afryki, ale już starsze boćki no, kombinują.
Nic dziwnego, że te bociany uznajemy za nasze polskie ptaki. Kombinują.
Może tak, może coś w tym jest, tak.
Bo do co można przyjść, żeby obserwować te egzotyczne ptaki, ale są tu też no, te wspominane przez nas bociany. Niedaleko są czaple przecież, tak? Nad wybiegami fok.
Dokładnie. Mamy czapliniec nad wybiegiem fok, nad wybiegiem pingwinów i nad wybiegiem osłów. Tam sobie czaple założyły kolonie i tam w tej kolonii sobie bytują co roku około 80-100 gniazd. Także to jest spora liczba, tak. Policzone, wszystko policzone.
Bo też liczą na darmową wałówkę i taką dostają.
Trochę dostają, ale czaple są bardzo samodzielne. One rzeczywiście rozlatują się po okolicy. Ja na Przymorzu, czy w Oliwie, czy na Żabiance obserwuję jak przelatującą gdzieś tam czaple i tak sobie myślę, że to na pewno z gdańskiego zoo.
Tak być może, a ta rozmowa to jest rozmowa z cyklu trochę zoo od kuchni. Ja chciałem opowiedzieć o kimś takim jak pani. Chciałem opowiedzieć o ludziach, którzy zajmują się zwierzętami nie tylko tutaj w zoo, ale na różne inne sposoby, pozazoologiczne.
Pozazoologiczne. Głównie polega moja praca poza zoo na obserwowaniu ptaków i także na obrączkowaniu.
Fajna praca, wydaje się.
Prawda? Sama siedzę przyjemność.
Sobie, albo na kocyku leżę.
Sama przyjemność, o ile ptaki. Nie trzeba wstać przed świtem i ruszyć parędziesiąt kilometrów, żeby dokonać obserwacji i zrywać się w środku nocy, no to jest wszystko
cudowne. To są prywatne obserwacje?
No takie prywatne, tak, na zlecenie, różne takie obserwacje, które są potrzebne po prostu dlatego, żeby ochronić środowisko.
Rozumiem, bo pani słynie z tego, że lubi pani pójść na molo do Sopotu czy do Brzeźne i tam sobie połapać mewy.
I tak się dzieje właśnie. Idę sobie na molo do Sopotu, łapię mewę, obrączkuję, przy czym gromadzi się wokół mnie tłum ludzi i wszyscy są bardzo zainteresowani. Wtedy tłumaczę, na czym polega obrączkowanie, dlaczego
jest... Bo pierwsze, ona taka odważna, rozumiem, tak? Mewa to jednak wielki ptak.
No duży ptak i odważny, tak? Chętnie podchodzi do jedzenia, jeśli się takie oferuje.
Ja myślę o pani, że pani taka odważna.
Aha. No tak, tak, już takie lata doświadczeń z mewami, to wiem, co zrobić, żeby mi krzywdy nie zrobiły.
No, ale rzeczywiście
mewa srebrzysta, niesłusznie, bo mewa srebrzysta ma tak mocny dziób, on nie bez powodu jest mocny, bo ona żywi się pierwotnie rybami powinna, no ale na lądzie żywi się też tym, co jest dostępne, innym mięsem i potrafi wyrywać kawałki mięsa z nieżywego, pewnie wiele osób to obserwowało, gołębia miejskiego, który gdzieś tam sobie zaległ. Ostatnio jadąc samochodem do pracy, zauważyłam na środku jezdni potrąconego jeża i też wokół niego tam o świcie krążyła mewa, nie bała się samochodów, bo doskonale obserwuje otoczenie, wie kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, potrafi uciec. No i tego jeża sobie tam próbowała zjeść. Taki czyściciel miasta, można powiedzieć.
A to pani obrączkowanie to z jednej strony tak dla frajdy, dla przyjemności, dla hobby, tak?
No jest to takie wyzwanie i przyjemność,
to
adrenalina,
jest...
to łapanie całe, tak. Ale z drugiej to są głównie zbieranie danych naukowych, bo to przy okazji obrączkowania są wykonywane pomiary ważenie tego ptaka, także bada się obecność różnego rodzaju chorób w wymazach, także to jest bardzo dużo danych, które dzięki temu można zebrać, aczkolwiek te dane oczywiście są potrzebne, ale też dużo bardziej potrzebne są te dane, które możemy, każdy z nas może zebrać. Jeśli my pójdziemy na to molo, ja zabrączkuję mewę, a ktoś inny pójdzie i tam odczyta ją na molo albo w ogóle w innym miejscu w Polsce i zgłosi tę informację, oczywiście bardzo ważne, zgłosi tę informację do stacji ornitologicznej i ta informacja trafi do naukowca, który zabrączkował ptaka, to jest to dla naukowca cenna dana, bo wiadomo, gdzie ten ptak się przemieszczał, jak się zachowywał, gdzie, czy on, w jakiej on jest kondycji, ile kilometrów przeleciał, ile dni minęło od zabrączkowania. To wszystkie te dane dostaje zarówno obrączkarz, jak i osoba, która odczyta. Więc czym więcej danych i czym więcej tych informacji zebranych, tym więcej się naprawdę dowiadujemy ciekawostek. Taka fajna ciekawostka na temat krzyżówek mi się tutaj nasuwa. Tylko dzięki licznym, bardzo licznym odczytom krzyżówek okazało się, że samce na swoje miejsca lęgowe wybierają to miejsce, które wybierze ich partnerka. Także one nie mają decyzji w tej kwestii. Ale dzięki odczytanym obrączkom mamy pewność, że samce, mówię, kierują się tym, co im podyktuje samica albo serce.
A pani ornitolożka nie ma wyboru. Moja praca to ornitologia, tak? Moje hobby to ornitologia.
Nie ma wyboru już wtedy, tak. To już do końca życia się jest ornitologiem lub ornitolożką.
To jedna z tajemnic Oliwskiego Zoo, że pracownicy bardzo często zajmują się też zwierzętami po prostu poza ogrodem.
A to jest prawda. Wiele historii znam od naszych pracowników, którzy nie ograniczają się tylko do pracy w zoo, ale też są miłośnikami zwierząt poza ogrodem. To prawda.